tutaj przedstawieniu zabrakło jednego słowa. Jest pan liberałem, konserwatywnym liberałem, jest pan przedstawicielem prawicy. Niestety pewne terminy w Polsce, tak jak na przykład tolerancja z jednej strony, a z drugiej strony prawica, zostały u nas głęboko zafałszowane i w odbiorze społecznym odbiegałem daleko od pierwotnego znaczenia. Jest pan liberałem, natomiast dla bardzo wielu mieszkańców naszego kraju liberał to jest taki ktoś prawie satanista, powiedzmy.
To synonim złodzieja.
Tak, tak. Więc prawica na całym świecie, tym jeszcze są państwa konserwatywne, stare republikańskie lub monarchie. Prawica jest liberalna, natomiast u nas bardzo często prawicą okrzykują się, jak to pan bardzo często mówi i pisze, a czytam od kilkunastu lat pana publicystykę, chrześcijańscy socjaliści, albo jak pan pisze, pobożni socjaliści. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć?
Proszę bardzo. Proszę państwa, rzeczywiście no, jest u nas chaos semantyczny, tak, i bardzo dużo nieporozumień. Częściowo to płynie do, tam z nieznajomości rzeczy, co jest rzeczą oczywistą, czy naturalną i tam specjalnie nie budzi niczyjego zdziwienia ani zgorszenia. Natomiast częściowo płynie z celowej dezinformacji. Z celowej dezinformacji. Komuniści na przykład byli określani jako złodzieje szyldów. Podszywali się chętnie pod kogoś innego. I żeby uniknąć sytuacji takiej, gdzie się dyskutuje na temacie terminologicznym z jakimś emocjonalnym zacietrzewieniem, to ja proponuję, zawsze trzeba znaleźć jakieś kryterium obiektywne, które nie wymaga emocjonalnego zaangażowania, tylko zbadania sprawy, jak jest. I można bardzo precyzyjnie rozróżnić między kierunkiem lewicowym i prawicowym. Wystarczy zadać jedno pytanie i uzyskać oczywiście rzetelną odpowiedź. W jaki sposób powinien przebiegać podział dochodu narodowego? To pytanie bardzo istotne z punktu widzenia państwa, jednym z istotnych elementów funkcjonowania państwa. Zwolennik lewicy, żeby nie wiem, co o sobie mówił, to zawsze odpowie tak. Podział dochodu narodowego powinien w zasadzie następować pod przymusem i za pośrednictwem państwa, czyli władzy publicznej. To jest odpowiedź lewicy. Z tego wynikają wszystkie konsekwencje. Cały model państwa z tego wynika. Natomiast zwolennik prawicy powie tak. Podział dochodu narodowego w zasadzie powinien następować dobrowolnie i poprzez rynek. To jest całkiem inny model państwa. Całkiem inny. I reszta to już są tylko skutki. Reszta to już są skutki. I taka jest różnica i proponuję takie kryterium przyjąć przy ocenie, bo to rzeczywiście ludzie różne rzeczy o sobie mówią, a partie polityczne to już kłamią jak najęte. W związku z tym, żeby je sprawdzić, to trzeba takie pytanie im zadać i powtórzyć, że je sprawdza. Nie wymaga to żadnego emocjonalnego zaangażowania, nie wymaga przezywania kogokolwiek, tylko po prostu rzetelne odpowiedzi na konkretne pytania. Natomiast liberalizm, no co to jest? To nie, nic nie jest demonicznego. To jest próba odpowiedzi na pytanie. Cała ta ideologia, bo ideologie są bardzo ważne, proszę państwa, za chwilę o tym powiem. Liberalizm jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ułożyć stosunki między człowiekiem i państwem, żeby z jednej strony państwo nie pożarło ludzkiej wolności, na co ma ogromny apetyt, ale z drugiej strony, żeby ludzka swawola nie rozsadziła państwa, bo ono też jest potrzebne. Państwo jest bardzo niebezpieczne. Ja nie podzielam takiej opinii, jaką miał taki amerykański ekonomista Rothbard, który mówi, że państwo to jest najgorsza organizacja przestępcza. No, naprawdę, jak się tak zastanowić, to w działaniu państwa, ja kiedyś tak nawet napisałem, tak to powiedziałem jako prawnik, ile przepisów kodeksu karnego narusza państwo w swoim rutynowym działaniu. Więc rzeczywiście naliczyłem co najmniej 10 takich przestępstw, które państwo popełnia w zwyczajnym działaniu. Nie tam, że tam zbrodnie wojenne, to nie, ale w zwyczajnym działaniu, takim, które aprobujemy. Te działania są przestępstwami. I więc państwo jest organizacją przestępczą. Ale państwo jest konieczną, jeśli nawet jest organizacją przestępczą, to jest konieczną organizacją przestępczą na zasadzie mniejszego zła. Bo lepiej się jakoś, lepiej to nie, ale łatwiej ułożyć sobie skutki z jednym gangsterem, niż się opędzać przed 500 gangsterami. Gdyby nie było tego jednego gangstera, który innych gangsterów zwalcza, bo musi monopol swój chronić. Nie dlatego, że nas lubi, tylko dla ochrony swojego monopolu. No to on tych innych gangsterów zwalcza i my już trochę mamy ulgę taką. Ci gangsterzy już nas tak nie obsiadają, nie uważają. Wystarczy, ale my musimy płacić mu karać i tak dalej, ponosić konsekwencje głupoty, różnych zbrodniczych działań, tak? No ale to trudno, no tak, nie ma rzeczy doskonałych. Czy państwo jest konieczne, ale ważne jest w jaki sposób ułożyć stosunki, żeby było najmniej dolegliwe. To właśnie na to liberalizm stara się odpowiedzieć na to pytanie. W ogóle bardzo ważne są ideologie. Tu ojciec wygłosił kazanie, aż mnie korciło, żeby tam skomentować na pociekaniu, ale to nie wypada i teraz spróbuję skomentować. Pewne spory między partiami politycznymi są potrzebne, nawet konieczne. Bo wyobraźmy sobie, żebyśmy wszystkich polityków tutaj ściągnęli i powiedzielibyśmy im tak, słuchajcie, nie wypuścimy was stąd, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. Będziecie tu siedzieć o chlebie i wodzie, albo nawet bez chleba i bez wody, żebyście szybciej się zdecydowali. Na jedno pytanie musicie nam odpowiedzieć. Czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? No to natychmiast by odpowiedzieli, że chcą, prawda? No to wszyscy chcą tego samego. To o co się tak spierają, że mało się nie utopią w łyżce wody? To różne rzeczy się spierają, to się bardziej nakradnie i tak dalej, ale niektóre spory są istotne. Bo jeśli chcą wszyscy, żeby dobrobyt w Polsce był, to dobrze, tylko każdy sobie trochę inaczej ten dobrobyt wyobraża, a właśnie sam dobrobyt to nie był dobrobyt, to wiadomo, co to jest obfitość materialna z jednej strony i poczucie bezpieczeństwa z drugiej strony. Natomiast w jaki sposób ten stan osiągnąć? I jedni powiadają tak, no, cała własność powinna być skupiona w jednym ręku, najlepiej państwowym. Każdy ma mieć zadanie do wykonania, ty to masz robić, ty tamto, to wamto i tak dalej. Plan podprowadzony, każdy ostatnika pracy, wtedy będzie porządek, nie będzie bałaganu i tak dalej. I to jest jedna propozycja metody dochodzenia do dobrobytu. Ideologia to nic innego jak metoda osiągania jakiegoś celu. Drudzy mówią tak, no nie, to już żeśmy przerabiali, to jest komunizm. To gdzie go zaaplikowano, to tam raczej od dobrobytu żeśmy się oddalali, tak jak to, wiecie państwo, w czasie Wielkiej Rewolucji Październikowej wielką księżnę zaniepokoiły hałasy na ulicy. Więc woła pokojówkę, mówi, idź no gołąbeczko, zobacz, co to za hałasy są. Ona wychodzi i mówi, jaśnie oświecona księżno, wybuchła rewolucja. O, rewolucja teraz. A czegoż chcą ci rewolucjoniści? A ona mówi, no chcą, żeby bogatych nie było. No to nie było. Prawda? To nie było. Tymczasem, no nie na tym polega idea dobrobytu, żeby nie było bogatych. Przeciwnie, raczej idea dobrobytu polega na tym, żeby dobrobyt się upowszechniał. To znaczy, żeby każdy miał jakiś udział w tym. To znaczy, żeby każdy był no, bogaty, zdrowy i piękny, prawda? Drudzy zatem powiadają, nie, tą metodą, czy przy pomocy tej ideologii żadnego dobrobytu osiągnąć się nie da. Własność prywatna powinna zostać upowszechniona, możliwie najszerzej. Państwo nie powinno się wtrącać do tego, co właściciele ze swoją własnością robią, bo to oni najlepiej wiedzą, co tam zrobić. państwo powinno ustanowić proste reguły postępowania między ludźmi i tych reguł pilnować, żeby były przestrzegane. Łapać złodziei, wieszać bandytów, to wtedy będzie dobrze. I problem polega na tym, że ponieważ te metody są całkowicie ze sobą sprzeczne, więc nie można ich stosować jednocześnie. Trzeba którąś z nich wybrać, a którąś odrzucić. I dlatego ten spór ideologiczny jest pożyteczny i on jest bardzo ważny. I po to partie się spierają, po to skaczą sobie do oczu, żebyśmy my mogli sobie wyrobić pogląd, co nas bardziej przekonuje, która metoda nam odpowiada. No i dla nas to jest też ważne, bo jak my się pomylimy, jak zrobimy błąd, no to jak sobie pościelemy, to tak się będziemy wysypać. Prawda? Będziemy ponosić konsekwencje. Także bardzo ważne są właśnie wszystko się zaczyna od ideologii, od pomysłu. Tak jak to bardzo ładnie wyraził Adam Mickiewicz w Wielkiej Improwizacji w trzeciej części Dziadów. Kiedy Konrad mówi, lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj groby? Iskrą tym, prawda? Z takich iskierek potem powstają drony. Całe narody są poruszane, ale najpierw to jakiś suchotnik sobie tam coś wymyśli na poddaszu i potem przekona do tego innych. No to tak jak z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo, co prawda, nie ma charakteru ideologicznego, znaczy też tam elementy ideologiczne są, ale to tak jak w tym dowcipie żydowskim. Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, znacie ten dowcip. Jest inauguracja pontyfikatu na placu świętego Piotra. No i papież na majestacie, kardynałowie, biskupi, chóry śpiewają, no pięknie, wszyscy są zachwyceni, no i w tym tłumie dwóch Żydów stoi też, no oczarowani są, jeden do drugiego mówi po raz, a zaczynali od dzieciątka i stajenki. Omnia principia barba sunt, jak mówi Rzymianie, wszystkie początki są skromne i nie powinno nas to konfundować. Spory ideologiczne są ważne, najważniejsze. Z tego wszystko potem wynika. Później to już tylko jak to robić, a najważniejsze jest zdecydować się na jakąś metodę. To tyle. Proszę bardzo.
Ja chciałem...
Proszę bardzo.
Odnośnie tych słów do zmiany, bo zresztą to u Pana wyczytałem, jest taka różnica między działaniem Runa specjalnych, a w innych krajach jest taka zasadnicza, że służby w Rosji, czy w Niemczech, czy w innych krajach mają poczucie swojego państwa. Że właśnie nie tylko jakby państwo jest niczyje, tak jak u nas, natomiast służby specjalne, które u nas działają, no to nie mają poczucia swojego państwa i nie działają dla dobra swojego państwa. Bo to akurat...
Tak mi się wydaje, bo ja się też zastanawiam, dlaczego tak jest. I doszedłem do wniosku, że o ile rozwiedka rosyjska, czy niemiecka, czy angielska, właśnie czytam taką książkę Churchill i tajne służby, bardzo powiązane z nimi, nawet można powiedzieć, że go fascynowało, to miały tradycję własnej państwowości, lepiej czy gorzej jakoś tam wiedziały, że nie będą miały innego państwa. Więc to państwo umacniało na swój sposób, co prawda, różnie to bywało. Natomiast nasze tajne służby no, w ciągu ostatnich 50 lat wysługiwały się innemu państwu. I to niestety obawiam się, że stało się ich drugą naturą. I jeszcze proszę Państwa, dlaczego tak, momencik, dokończę. Dlaczego tak podejrzewam? Otóż znowu, żeby to zrozumieć, to trzeba się cofnąć do 1985 roku. W 1985 roku Michał Gorbaczow zaproponował w Genewie prezydentowi Reaganowi traktat rozbrojeniowy. To było takie wyciągnięcie białej flagi przez Związek Radziecki, że no dobra, przegraliśmy zimną wojnę, teraz trzeba posprzątać po tym wszystkim w Europie. I każdego roku się spotykali, żeby ten proces jakoś już skonkretyzować. Potem w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, w 1987 roku w Waszyngtonie, w 1988 roku w Moskwie. w 89 roku już z nowym prezydentem amerykańskim Gorbaczow się spotkał na okręcie w pobliżu Malty, na Morzu Śródziemnym, tak żeby ten proces ewakuacji Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej nadzorować, bo no, ewakuować się miało imperium dysponujące bronią jądrową. W związku z tym trzeba było ten proces utrzymać pod kontrolą, żeby przez jakiś przypadek nie dopuścić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego. I tak to było. I tak to było. I w 85 roku nasza rozwiedka, no coś tam musiała wiedzieć przecież, no w końcu od tego jestem, coś wiedziała. Jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już od 85 roku wokół przedsiębiorstw państwowych się pojawiły spółki nomenklaturowe. Już ludzie reżimu przygotowywali się do zajęcia odpowiedniej pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, gdzie się nie będzie liczyło, kto zna Lenina na wyrywki, tylko się będzie liczył stan posiadania. No i to, że tak powiem, rozwiedka jako formacja, ale każdy z tych ludzi, przecież to są inteligentni ludzie i spostrzegawczy, każdy z tych ludzi sobie pomyślał tak, no dobra, Sowieci się wycofają, a ja co? Przecież ja im służyłem. A ja co? Co ze mną będzie? Co ci nowi ze mną zrobią? Tak? I na wszelki wypadek przeskoczyli do innych służb. I bardzo dobry przykład. Pan Edward Mazur, podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papały, był agentem wywiadu wojskowego, a w 87 roku, co wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, jednym z usług przeskoczył do FBI, przewerbował się. I dlatego go Amerykanie nie wydali, bo swoich agentów nie wydali. I inni, przypuszczam, wielu innych zrobiło podobnie. Niektórzy się przewerbowali do BND, niektórzy do tam CIA, niektórzy do Mossadu, inni zostali, jak byli przy GRU, to zostali, bo to już się tam nie zmienia koni. W rezultacie my tak naprawdę nie mamy żadnych tajnych służb, które by dbały o państwo nasze, bo one wykonują zadania tamtych państw. Dlatego tak, taki wniosek mi się nasunął, że tamci mieli tradycję posiadania własnego państwa, a ci po prostu nie mieli i nie mają nadal. I to jest nasz problem polityczny, naprawdę bardzo poważny, bo Polska jest okupowana przez nich. I to jest, dopóki my się z tej okupacji kraju nie uwolnimy, to mamy naprawdę bardzo poważny problem. Proszę.
A potem. Tak. Druga Rzeczpospolita powstała na gruzach zaborów, tak? A potrafiła stworzyć służby. No i pytanie, dlaczego?
A proszę pana.
Dlaczego to nie powstało?
Proszę pana, bo.
Dzisiaj.
Wie pan. Druga Rzeczpospolita rzeczywiście miała służby, które służyły temu państwu, własnemu państwu. Ale proszę zwrócić uwagę, w jakich warunkach powstała Druga Rzeczpospolita. Druga Rzeczpospolita powstała w warunkach próżni politycznej, jaka się w 1918 roku wytworzyła w środkowej Europie. To, co nam przypomniał w ubiegłym roku na Westerplatte premier Putin. To przestrogę taką nam. Właśnie nam powiedział, co z nami zrobi. Tylko my nie chcemy tego słuchać, a on nam otwartym tekstem to powiedział. I to w imieniu własnym i naszej złotej pani Anieli. Bo co Putin powiedział? A inaczej, jeszcze próżnia polityczna. Rosja, rewolucja bolszewicka, załamanie, kompletny chaos tam z tym. Niemcy przegrały wojnę na zachodzie. Austria, austro-węgierska monarchia się rozpadła. Nie ma nic. Nie ma nic. To jest próżnia polityczna. I w tej próżni politycznej powstały niepodległe państwa narodowe. Nie tylko polskie, ale i Czechosłowacja, i Republika Wodna, czyli Królestwo Węgierskie właściwie, bo to Węgier chodzi. I Jugosławia i ten. I traktat wersalski przyjął to do aprobującej wiadomości. To właśnie nam wytknął Putin, że przyczyną II wojny światowej był traktat wersalski. Powiedział to na Westerplatte. A co takiego złego zrobił traktat wersalski? No właśnie zaaprobował istnienie między Niemcami i Rosją niepodległych państw narodowych. I to, jak powiedział Putin, stanowiło upokorzenie dwóch wielkich narodów. No to jeżeli takie są przyczyny wojen światowych, to trzeba takie przyczyny eliminować w interesie pokoju światowego, prawda? No Putin nam powiedział, co nas czeka. Putin nam powiedział, co nas czeka, tylko my nie chcemy tego słuchać. A to są państwa poważne. Proszę.
Panie redaktorze, dwa punkty zainteresowane. Po pierwsze, pytanie jak? Czy Jezus Chrystus był prawicowcem, czy lewicowcem?
Proszę pana, Jezus Chrystus nie był ideologiem. Natomiast w Ewangelii są wskazówki również o charakterze ideologicznym, a w każdym razie są to wskazówki moralne, co prawda, ale można z nich wyciągnąć bardzo ważne wnioski ideologiczne. To tak bym odpowiedział na pańskie pytanie.
I apel, panie redaktorze, czy w swojej publicystyce mógłby pan podjąć taki wątek? Rola liczenia matematyki dla przetrwania narodu. Tutaj pani zareagowała emocjonalnie na liczbę. To jest matematyka. Posługiwanie się matematyką, umiejętne posługiwanie się matematyką według mnie jest jednym z podstawowych warunków przetrwania narodu. Kilka liczb. Polacy nie potrafią liczyć. I stąd ich wielkie tragedie. Na pierwszym roku Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Ekonomii 100% uczniów bierze korepetycje z matematyki i 20% zdaje egzamin z matematyki. Na Politechnice Łódzkiej 8% studentów potrafi liczyć. W zwycięskiej
Ameryce jest lepiej?
W Ameryce jest jeszcze lepiej, na Zachodzie jest jeszcze lepiej.
To nie
rola matematyki w przetrwaniu narodu. Ta, otóż dowiedziono, że ta strona konfliktu wygrywa, która ma lepszych matematyków. Może jeden przykład. Prawie nikt, kogo pytam, nie zna takich nazw jak Jan Kowalewski, Stanisław Ulam i wielu innych. To są ludzie cud nad Wisłą. To jedną cóż, to był efekt pracy matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego. I taka prośba, czy mógłby pan swojej publicystce zaproponować Polakom stworzenie niezależnego od struktur państwowych systemu nauczania nauk ścisłych, matematyka, fizyka, chemia, coś, co MIT tak funkcjonuje i potencjał jest ogromny, leży to wszystko u góry, natomiast jeżeli tego nie stworzymy, uważam, że przegramy w konkurencji z innymi. Jeżeli się da dziecku garstkę monet groszowych i jeden banknot 100 złotowych, to on wybierze te grosze. Tak myślą Polacy. W ogóle nie potrafią liczyć.
Proszę Państwa, to bardzo ciekawy problem. Niedawno uczestniczyłem w takiej konferencji w Rzeszowie w gimnazjum Liceum Świętego Tomasza z Akwinu poświęconej potrzebie powrotu do klasycznego modelu kształcenia. To znaczy do trivium i quadrivium. Bardzo interesujące były referaty. No i być może, że te idee zostaną jakoś upowszechnione. Właśnie dzisiaj jest na mojej stronie internetowej taki fejeton temu poświęcony. Nie matematyce akurat, bo ja tam matematykiem nie jestem, znaczy tak jak wszyscy. Także zdawałem maturę, ostatni mój kontakt z matematyką to był taki. I to, natomiast rzeczywiście potrzeba zmiany modelu kształcenia jest chyba paląca, dlatego że obecny model kształcenia, my jakoś łatwo daliśmy się ograbić z możliwości kształtowania własnych dzieci. Wprawdzie konstytucja mówi, że rodzice mają prawo do wychowania własnych dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami, ale jak dzieci idą do szkoły, to to prawo jak gdyby ulegało zawieszeniu. Już nie mają. Tam decyduje pani minister Hall, bo ona jeszcze nie jest najgorsza, może być gorsza, ale pani minister, na przykład pani Magdalena Środa może zostać minister. I wtedy ona będzie, jej fantasmagorie będą decydowały o tym, bo nie żadne przekonania, tylko fantasmagorie pani Środziny, pani filozofowej, będą decydowały o tym, w jaki sposób będą formowane umysły naszych dzieci. A co jest ważniejsze od tego, niż umysły naszych dzieci? No nie ma ważniejszej rzeczy, bo to właśnie po co żyć, jak na to nie mamy wpływu, to już lepiej nie żyć wcale. Otóż, proszę Państwa, trzeba odzyskać władzę nad tym i trzeba odzyskać władzę nad bogactwem, jakie wytwarzamy, bo inaczej to będziemy tylko groźnie kiwać palcem w bucie i będziemy mieli dobre pomysły, ale nie będziemy mieli środków na ich zrealizowanie. I trzeba odwojować to od władzy publicznej, bo ona sobie uzurpowała prawo nie tylko do decydowania o nas samych i o naszych dzieciach, tylko również o przeznaczeniu bogactwa, jakie my wytwarzamy. Bo się w 95 roku w centrum Adama Smitha takie badania żeśmy zrobili, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych poza rolnictwem zatrudnionych rząd im konfiskuje i jedynym kryterium był przymus, że oni muszą to oddać. Okazało się, że 83% dochodu im konfiskuje. No to przecież zostaje im tylko na papierosy. Trzeba odwrócić te proporcje. I wtedy człowiek, który dysponuje bogactwem, jakie wytwarza, to taki człowiek jest wolny. On może zrealizować swoje pomysły. Jak nie dysponuje bogactwem, to on może tylko narzekać. I my jesteśmy w takiej sytuacji. Proszę bardzo.
Takie pytanie. Dobry. Czy oprócz Polski w Europie są jakieś kraje o podobnej sytuacji? Mam na myśli, czy Czechy mają podobne problemy strategicznych partnerów?
Węgry.
I czy coś robią w tym względzie, żeby się uratować przed nimi? Czy coś panu wiadomo na ten temat?
No, Czechy mają prezydenta bardzo dobrego. Mnie się bardzo podoba. Żałuję, że Wacław Klaus nie jest prezydentem Polski. Tak. Jest to człowiek, który po pierwsze ma bardzo wyraziste poglądy. Po drugie nie boi się ich prezentować. Ma odwagę cywilną i to, no nie wiem, Czesi to jakoś no, nie są głupi, skoro go wybrali na prezydenta. Zaczynam nabierać szacunku do Czechów.
A parlament to wybiera.
Tak, no ale to wszystko jedno, to wybrali takich posłów, którzy wybrali Klausa. Zaczynam nabierać szacunku do Czechów. Bo tak u nas to taka skłonność jest do lekceważenia, ale no, co do Węgier, zmienili teraz ten rząd Gruczaniego, oszusta pokojowego. Zobaczymy co będzie. Jest jakiś, chociaż mamy takie, można powiedzieć, dwie przeciwstawne tendencje, nie wiadomo, która zwycięży. Unia Europejska jako Unia Europejska forsuje zarówno marksizm kulturowy jako obowiązującą ideologię Gramsciego, tak, i socjalizm jako model ekonomiczny. Taki najbardziej zbiurokratyzowany. Rezultat jest taki, że te bogate państwa mają zerowy wzrost gospodarczy albo recesję. Mimo że mają wszystkie atuty, żeby było odwrotnie. Polska, jak mówię, ma jeszcze jako tako funkcjonującą gospodarkę, bo nie finanse publiczne, to już nie można powiedzieć nic dobrego o tym, dzięki szarej strefie.
Dzięki szarej strefie, to znaczy dzięki temu, że ludzie wbrew intencjom tych mądrali po swojemu postępują. Zresztą jak inaczej mogą, jeżeli mamy do czynienia z biegunką legislacyjną, zarówno unijną, jak i miejscową. Momencie. Okej. Okay. Ludzie po prostu nie są w stanie w ogóle się dowiedzieć, jakie prawa obowiązują i w stosunkach między sobą postępują według zasad prawa naturalnego, to znaczy co im się wydaje sprawiedliwe i uczciwe i tak dalej, ale nigdy nie wiedzą, czy nie popełnili akurat jakiegoś przestępstwa. To jest i to tak jak ruskim tym, tak, że nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, bez winy wobec cara. W każdym razie nie wie, czy jest bez winy, czy akurat jest.